Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są pan podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Witamy bardzo serdecznie, panie pułkowniku. Jest z nami... Witamy serdecznie. Jest z nami też pan Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Witamy panią.
Witam serdecznie.
I pani Agnieszka Kafar-Skibińska, psycholog, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam też i panią.
Witam serdecznie.
Panie pułkowniku, mamy jakieś słowo, które chcielibyśmy rozpocząć, nim odbierzemy pierwsze telefony? Co ważnego zdarzyło się, na co uwrażliwić naszych słuchaczy, o czym powiedzieć?
Myślę, że moglibyśmy powiedzieć o tym, że wczoraj pan minister podpisał kolejną, pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kolejną decyzję, w której można powiedzieć, że zwiększył zakres zadań, które będą realizowały Wojska Obrony Terytorialnej na rzecz potrzebujących. Tutaj zwiększył się zakres zadań, ale też zostały uproszczone procedury. Procedury dotyczące właśnie pomocy poprzez ośrodki pomocy społecznej, poprzez Caritas. Tutaj zwiększone zostały również kompetencje wojewodów w tym zakresie. Można powiedzieć, że dzięki tej decyzji ministra Błaszczaka ta pomoc, która do tej pory była i tak dość intensywnie i sprawnie świadczona ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej, tutaj będzie to robione jeszcze bardziej efektywnie. Jesteśmy dzisiaj dla nas, dla wojskowych, my mówimy, że dzisiaj jest dzień P plus 20, czyli jest to 20 dzień od momentu pojawienia się pierwszego przypadku osoby zakażonej koronawirusem. Nasze działania z dnia na dzień są coraz bardziej aktywne, zakrojone na szerszą skalę. Tak jak mówiłem, ta decyzja, która wczoraj została podpisana przez ministra Błaszczaka, powoduje, że rozszerza się wachlarz naszych zadań. Cóż, no jesteśmy ciągle do Państwa dyspozycji, jesteśmy jako żołnierze Wojska Polskiego, jako terytorialsi gotowi, aby nieść Wam pomoc, aby wspierać organizacje, które tą pomoc świadczą na tym poziomie najbardziej terytorialnym, lokalnym i zapewniamy, że możecie Państwo na nas liczyć, nie zostawimy Was samym.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo, halo. Przypomnę może telefony dla tych, którzy chcą do nas się dodzwonić, bo mam dwa telefony, ale nikt się nie odzywa. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i jeden dla zagranicy, 56 655 23 33. Proszę bardzo, halo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze. Pani imię?
Ja, proszę księdza, jestem sama. Od 15 lat ponad jestem w domu. Miałam tylko jedno dziecko, które jest bardzo daleko ode mnie. I siedzę w tych czterech ścianach. Choruję na astmę, na reumatyczne zapalenie stawów. Mam te Hashimoto. No i trzeba wiedzieć, że wszystkie wnętrzności nie są takie, jak powinny być. A najgorsza jest ta samotność. Jest bardzo ciężko mi.
Bardzo proszę.
Jestem psycholog, który jest pod infolinią. Zapraszamy do kontaktu z nami. Infolinia jest całodobowa i dzięki infolinii trochę pani się poczuje mniej samotna. Są tam zawsze dyżury, 24 godziny na dobę. Z każdą osobą jest nam miło porozmawiać. Może jakiś problem się pojawił, który będziemy mogli w międzyczasie również pani pomóc rozwiązać. Więc zapraszamy do kontaktu z nami pod infolinią.
Ta infolinia to 800-100-102. Zresztą powtórzymy jeszcze nie raz w ciągu tego programu. 800-100-102. Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja takie mam pytanie tutaj do eksperta. Artur z Kamieńca dzwonię. Takie pytanie do ekspertów, bo wczoraj były takie doniesienia prasowe w telewizji, może to nie humanitarne, ale Wietnam bodajże zamknął granicę nawet dla swoich obywateli, także nie, na pewno, że nie jest patriotyczne jakieś postępowanie, ale nie wiem, czy nie należało tak uczynić, dlatego że jak media pokazują, że ze 100% powiedzmy zarażonych koronawirusem w Polsce, 80% to są osoby, które wróciły z zagranicy do kraju, to po pierwsze. Po drugie, jak to jest, że koronawirusa leczy się szczepionką na, jak mówią doniesienia właśnie też medialne, na HIV. No to jakby takie moje jakieś wątpliwości są. Także
dziękuję. Panie Arturze, dziękuję. Kto z Państwa?
To może ja próbuję. Więc tak, jeżeli chodzi o zamykanie granic, to Polska naprawdę jest krajem, który zrobił to, wydaje się, w dobrym naprawdę momencie i uszczelnienie tych granic było następstwem tego, że kraje nasze sąsiednie, państwa sąsiednie nie poczyniły pewnych tak daleko idących środków ostrożności. I to powodowało, jak tutaj pan dobrze zauważył, że mogło napłynąć więcej osób zakażonych koronawirusem na teren naszego kraju. U nas na pewno nie ma mowy o zamykaniu granic przed naszymi obywatelami, ale są wprowadzone pewne procedury, które obligują wręcz te osoby, które wracają z zagranicy, a nie są w tym międzynarodowym transporcie towarów, logistyki, obliguje to do ich wejścia w dwutygodniową kwarantannę, czy to domową, czy taką zbiorową. I to są środki, które wydaje się, że no są środkami stosowanymi przez cywilizowany kraj. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat Wietnamu, bo nie znam tej sytuacji. Natomiast no, tutaj mogą różne kraje wprowadzać różne sposoby i na różny sposób walczyć z koronawirusem. Wydaje się, że te środki, które podejmowane są u nas, są z jednej strony no, takim złotym środkiem pomiędzy zablokowaniem napływu koronawirusa, takim niekontrolowanym, a z drugiej strony no, humanitarnym i zwykłym takim podejściem do swoich obywateli. Na pewno tutaj nie słyszałem o takich planach, żeby były zamykane granice przed obywatelami. Ciągle trwa akcja Lot do domu, ciągle nasi żołnierze są na lotniskach, kontrolują pasażerów. Te osoby trafiają do kwarantanny i są kontrolowane również przez takie wspólne patrole żołnierzy i policjantów. A tu jeszcze pewnie koleżanka dopowie w drugim aspekcie, o którym pan pytał.
Proszę.
Tak, to prawda, że w leczeniu koronawirusa, z którym mamy w tej chwili do czynienia, stosujemy dostępne i znane leki przeciwwirusowe. Pamiętajmy, że HIV także jest chorobą wirusową. Tutaj przede wszystkim oprócz leków przeciwwirusowych stosujemy także leki, które stosowane były w innych epidemiach. Właśnie między innymi w epidemii SARS w 2004 roku te leki przeciwmalaryczne przyniosły bardzo dobry skutek w leczeniu. Te leki zostały jak gdyby przypomniane naukowcom i lekarzom, kiedy epidemia koronawirusa wybuchła w Chinach. Te leki zaczęto stosować, zrobiono próbę na 100 pacjentach, u których rzeczywiście przebieg choroby był wolniejszy. Ci pacjenci dużo szybciej dochodzili do siebie, dostawali te leki od 7 do 10 dni z bardzo dobrym efektem. Dlatego te leki zostały dopuszczone do obrotu i są bezpieczne w leczeniu koronawirusa. Dlatego też we wszystkich krajach, w których odnotowano zarażenia koronawirusem, te leki się stosuje. Dziękuję.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Tak, szczęść Boże, Aleksandra z Rodzina. Ja w sobotę dzwoniłam, ale nie uzyskałam pełnej odpowiedzi. Chodzi mi o to, że córka była w Indiach z rodziną i wrócili do Francji w sobotę na niedzielę, w nocy samolotem. I teraz chcieliby przyjechać tu do Polski do mnie. Czy oni będą przepuszczeni przez granicę? Chodzi mi o to. Oni mają obywatelstwo francuskie i polskie. Dzieci mają polskie, tylko mąż jej nie ma. Czy oni mogą wjechać tu do Polski?
To może chodzi, też zależy od ich woli, prawda? No to bo Polacy, Polacy wracają, to też zgłaszamy się, prawda? Szanowni Państwo, jaki komentarz do tego?
Przeglądałem chyba wczoraj informacje, które są na stronach internetowych, które dotyczą właśnie tej akcji Lot do Polski i ogólnie powrotów. I z tego co pamiętam, to na pewno tak, obywatele polscy, a z tego co pani mówi, córka ma obywatelstwo polskie, dzieci jak najbardziej, ale również partnerzy byli wymienieni jako osoby, które mogą wjechać. Ale proszę to potwierdzić, bo nie jestem tutaj ekspertem. Te informacje są ogólnie dostępne na stronach internetowych. Ta informacja, do której ja się odnoszę, była na
stronie dotyczącej tej akcji Lot do Polski. Tutaj oczywiście zalecane środki transportu to są środki transportu indywidualne, czyli transport samochodowy. Natomiast oczywiście na stronie Lot do Polski znajdą Państwo informacje dotyczące tej akcji organizowanej przez Polskie Linie Lotnicze Lot.
Mhm. Nie, bo oni samochodem chcą tu przyjechać.
No to granice są dosyć...
Granice nie są przecież zamknięte całkowicie. Są przejścia graniczne. Na każdej tak naprawdę, na granicy z każdym państwem, z którym graniczymy.
Odprawa trochę dłużej trwa, ale nie zamknięte, tak.
Mm-hmm. Dokładnie, został tylko ograniczony ruch do pewnej wybranej liczby przejść granicznych, natomiast granice ogólnie są otwarte. Natomiast odbywają się kontrole i osoby, które wjeżdżają do Polski, są poddawane kwarantannie. To jest taka zasada.
Tak, to wiem, rozumiem. Tylko paszporty polskie muszą mieć, czy paszporty dla francuskich wiadomo?
No muszą mieć dokumenty, które na podstawie których będzie wynikało, że są obywatelami Rzeczypospolitej
tak.
Polskiej.
Mhm, rozumiem. A jej mąż nie, bo on ma tylko francuski, nie?
Tak, ale na tej stronie, do której się odwoływałem na początku, wydaje mi się, że były informacje dotyczące partnerów, małżonków, którzy posiadają inne obywatelstwo i oni byli w grupie osób, które te będą mogły wjechać. Ale bardzo proszę sprawdzić to na tych stronach, do których początku odnosiłem. Są to główne strony rządowe, na których takie informacje dotyczące powrotu obywateli Polski do naszego kraju bez problemu naprawdę można znaleźć.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Marzysza. Jest takim zapytanie może niekoniecznie do Państwa, którzy są na łączach, ale zastanawiam się nad taką rzeczą, czy nie łatwiej, czy nie prościej, czy niebezpieczniej było na przykład ludzi, którzy wracają właśnie z tych rejonów, czyli z Włoch, z Niemiec, z Anglii. W cudzysłowie powiem, skoszarować w ośrodkach na ten okres kwarantanny. Są przecież puste sanatoria, szkoły, różne hotele i tak dalej. I takich ludzi troszeczkę zatrzymać jak gdyby w miejscu. Przecież każdy, kto wraca z zagranicy, jedzie do rodziny. Prawie każdy, nie do pustego mieszkania.
Tylko, że warunki kwarantanny, jeżeli są też konkretne, tak? To nie jest, że każdy sobie
Ja to rozumiem, ale ci ludzie też muszą się zaopatrzyć w żywność, przyjeżdżając za granicę. Nie wszędzie jest to tak, że w dużym mieście ktoś dostarczy, czy można zamówić wyżywienie, czy coś. Są mniejsze miejscowości, gdzie nie wszędzie i wojsko, i dotrze ktokolwiek. Poza tym ludzie, ci też są zmęczeni pilnować, nie wiem, tych osób, które mają podlegać kwarantannie i które wyłamują się z tego. Poza tym okres wylęgania tego wirusa jest 4-5 dni, więc ktoś, kto nie ma objawów na granicy, za chwilę może je mieć i zaraża całą rodzinę, z którą mieszka. Przyjeżdża zdrowy, a zaraża pozostałych.
Nie, kto przyjeżdża z zagranicy, już ma kwarantannę, kto przyjeżdża. Myślę, że tak jest. Szanowni Państwo, jak odpowiemy?
Tak, dosłownie jedno zdanie. Widzi Pani, tu problem jest w budowaniu, wydaje mi się, świadomości. Stąd też nasza audycja, stąd też nasze rozmowy, stąd też telefony i wyjaśnianie tych spraw i bardzo szeroko zakrojona akcja rządowa komunikowania na ten temat, po to, żeby budować świadomość wśród ludzi. Jeżeli ta osoba, która przyjedzie z zagranicy i będzie poddana kwarantannie, będzie miała świadomość, że jest potencjalnym nosicielem i to od niej zależy, czy zarazi kolejnych, czy nie, i będzie podejmowała kolejne decyzje, mając z tyłu głowy właśnie tą świadomość zagrożenia, jakie niesie, to będzie właśnie ten cel, który chcemy uzyskać. Odwołujemy się naprawdę do mądrości naszych obywateli i do tego, żeby po prostu pozostali w domu. Tak jak wczoraj powiedziałem, jeszcze chyba nigdy nie mogliśmy zrobić tak wiele tak prostą czynnością, jaką jest po prostu pozostanie w domu. A co do kwarantanny, policja i wojsko sprawdzają osoby w kwarantannie. Tutaj po wprowadzeniu kolejnego stopnia przez rząd ta restrykcje co do nieprzestrzegania kwarantanny zostały bardzo mocno zaostrzone, nawet do 30 000 zł. Ja przypomnę, że nawet wyjście z koszem ze śmieciami na zewnątrz to już jest złamanie zasad kwarantanny, więc to jest dość ostre zasady. Po prostu musimy się do tego stosować. Nie jesteśmy Chinami, gdzie zaspawywane były wyjścia do bloków mieszkalnych. Jesteśmy, wydaje mi się, bardziej cywilizowanym państwem i póki co odwołujemy się do świadomości i do mądrości naszych obywateli.
Teraz trwa też konferencja prasowa pana premiera i pana ministra Szumowskiego, ministra zdrowia, i cały czas apelują: pozostańmy od 25 marca ograniczenia w przemieszczaniu, pozostańmy w domach. Tutaj wiele zależy też od naszej odpowiedzialności. Może jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam gości w studiu Maryja. Ja mam takie pytanie, jestem kierowcą ciężarówki i mam pytanie takie dla gości. Pierwsze pytanie to jest: ile kosztuje jeden test na koronawirusa? A moje drugie pytanie: dlaczego nie wykona się u nas w Polsce w ciągu doby, czy na przykład w ciągu dwóch dób, testów wszystkim Polakom? I wtedy wyodrębniłoby się tych chorych od tych zdrowych i wydaje mi się, cały problem byłby zdrowy. Niepotrzebne tutaj są, moim zdaniem, koszta takie jak właśnie zatrudnienie wojsk, policji, wszystkie służby i tak dalej. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę na odbiór.
Dziękuję panu. Dziękuję, z Panem Bogiem. Szanowni Państwo.
Jeżeli chodzi o testy, to tych testów mamy kilka rodzajów. Takim najbardziej pewnym testem to jest ten test, który trwa od kilku do kilkunastu godzin. To jest test PCR, wart kilkaset złotych. Oczywiście co jakiś czas media raczą nas informacjami o bardzo szybkich testach.
Za 3,5 dolara takiego.
Tak, o testach, które mają wyniki po 30 minutach, po 90 minutach. Jak wypowiada się główny epidemiolog naszego kraju, te testy bardzo często wychodzą fałszywie ujemne albo fałszywie dodatnie, więc wyniki niestety nie są miarodajne, więc najwłaściwszym zdaje się opieranie na tych testach, które dają rzeczywiście rzetelny wynik. Te, o których mówiłam, metodą PCR oznaczane, te wszystkie doniesienia, że pojawiają się właśnie bardzo tanie testy i bardzo szybkie, no rzeczywiście, one się pojawiają, tylko tak jak mówię, ten wynik nie zawsze jest miarodajny, on bywa fałszywie dodatni albo fałszywie ujemny, więc jego wartość diagnostyczna niestety nie jest taką, nie jest porównywalna do testu, który wykonujemy metodą PCR. Dziękuję.
I trochę trudne byłoby wykonanie wszystkim testów, prawda? No bo to oczywiście też na wszystko potrzeba czasu, całej procedury. Tak. To nie jest tak, że przychodzę, próbujmy zbadać krew naszą. To też kosztuje, nawet pobranie krwi i później zbadanie, wynik, jakiś laborant musi się tym zająć. Ilu nas jest, prawda? Myślimy teraz o służbie zdrowia, to też jakaś określona ilość tych ludzi.
Tak, przepustowość tych testów w laboratoriach też jest oczywiście ograniczona, bo jeżeli test trwa kilkanaście godzin i określoną liczbę tych testów w ciągu doby jesteśmy w stanie zrobić, to oczywiście też w jakiś sposób nas ogranicza. Wiemy, że większość osób, które powinno mieć wykonane te testy, które mają wskazania, mają te testy wykonywane, dlatego też widzimy wzrost liczby wykonywanych testów z dnia na dzień. Osoby, które kwalifikują się, a ta kwalifikacja została też rozszerzona wczoraj przez Główny Inspektorat Sanitarny, te osoby testy mają wykonywane.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to takie: czy jeżeli kupuję żywność na targu bezpośrednio od producenta, czyli tam od rolnika, i nie mam kontaktu bezpośredniego z tym rolnikiem, ale jest ta żywność, przez taką drogę też można ewentualnie się zarazić, jeżeli to produkuje ktoś potencjalnie też mający kontakt z wirusem? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest, chciałam się upewnić, czy w każdym województwie są miejsca wyznaczone na kwarantannę zbiorową? Bo jeżeli ktoś wraca z zagranicy i tak jak u nas na przykład w domu, no nie ma możliwości udostępnienia osobnej łazienki i tak dalej, to czy jest możliwość gdzieś się dowiedzieć, gdzie ta jest kwarantanna zbiorowa, nie wiem, wyznaczana dla tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani.
Ja odniosę się do tej żywności. Oczywiście mam nadzieję, że osoby, które handlują czy przychodzą do pracy, ich świadomość jest na tyle duża, że wiedzą, że nie, jeżeli mają objawy jakiejkolwiek infekcji, to nie narażają świadomie osoby, z którymi się spotykają, więc wierzę, że osoba, która sprzedaje tą żywność, rzeczywiście jest osobą zdrową, a przynajmniej nie ma objawów infekcji czy objawów koronawirusa. Postępowanie z taką żywnością przyniesioną do domu jest takie samo, jak obowiązywało do tej pory, czyli myjemy ręce, myjemy owoce, myjemy warzywa, dbamy o to, żeby odpowiednio przygotowany był posiłek. Przede wszystkim ta higiena rąk, czyli mycie rąk ciepłą wodą bieżącą z mydłem. Jeżeli chodzi o możliwość odbywania kwarantanny, to myślę, że tutaj wypowie się pan pułkownik.
Tak. Jeżeli chodzi o województwa, to każdy wojewoda wyznaczał takie miejsca kwarantanny zbiorowej. Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, jak to się odkłada w całym kraju. Natomiast na pewno wojewodowie takie miejsca kwarantanny zbiorowej wyznaczali. Z naszego tutaj doświadczenia wojskowego dodam tylko, że również pewne budynki infrastruktury wojskowej, również te, które są wykorzystywane przez Wojska Obrony Terytorialnej, już naprawdę, no bo myślę, że jakieś 10 dni temu, jak nie wcześniej, zostały przygotowane do kwarantanny. I to są miejsca, którymi zawiadują, o których decyzje co do ich już przeznaczenia bezpośredniego i rozpoczęcia zakwaterowania osób, które są na kwarantannie, podejmują wojewodowie. Oczywiście na wniosek odpowiednich służb sanitarnych, które im podlegają. Ja wiem, że takie miejsca są, chociażby przy dużych lotniskach. Wiem, że Modlin w okolicach Warszawy ma takie miejsce, w okolicach Kampinosu. Inne lotniska i też są na pewno w każdym województwie miejsca kwarantanny zbiorowej na potrzeby tych osób, które wymagają kwarantanny i są na terenie naszego kraju, miały, nie wiem, styczność z osobami zakażonymi i dla tych, którzy wracają z zagranicy i są niejako obligatoryjnie kierowani do kwarantanny.
Bo nawet, panie pułkowniku, jak na przykład wracamy z zagranicy i powiemy z racji rodziny, że nie chcielibyśmy, gdy zostajemy skierowani na taką kwarantannę, zarazić kogokolwiek, bo mamy na przykład kogoś starszego, czy w ogóle, no nie chcemy wprowadzać tego zagrożenia, no to myślę, że odpowiednie służby, państwo stanie na wysokości zadania i pokieruje nas, gdzie moglibyśmy taką kwarantannę przeżyć.
Tak, dokładnie. Powinniśmy być skierowani do takich ośrodków. Tutaj wydaje się, że wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, czyli te sztaby kryzysowe przy wojewodach powinny dysponować taką informacją i na pewno te informacje są również na stronach poszczególnych urzędów wojewódzkich.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Jadwiga Zbyszkowa, województwo mazowieckie. Ja mam takie pytanie odnośnie tej kwarantanny, tych osób wracających z zagranicy, może to już do znudzenia powtarzane, ale na przykład kierowcy tych tirów. I oni wracają do domu po jakimś dłuższej nieobecności. I czy oni nie mają kwarantanny jako takiej, prawda? Bo oni są przepuszczani. Ale niektórzy na przykład mają. I czy wtedy cała rodzina, do której ta osoba wraca, powinna być objęta kwarantanną, powinna przestrzegać tej kwarantanny, czy tylko ta osoba, która wraca z zagranicy? No bo to jest bez sensu, jak ta osoba ma kwarantannę, wiemy, że mieszka z tymi domownikami, dotyka tych samych wszystkich przedmiotów, korzysta z tej samej łazienki. No to jest bez sensu dla mnie. Uważam, że to cała rodzina chyba powinna być objęta, bo już czuje się ta rodzina obrażona, że inni ich omijają z boku i patrzą na nich krzywo, bo do nich wrócił na przykład syn, który jeździ tirami. To tyle, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
To znaczy tak, wyjaśnijmy sobie dwa pojęcia. Ja bym tutaj użył przekwarantanną. Wydaje mi się, że jest jeszcze tak zwane pojęcie izolacji. Jeżeli osoba, która, taka jak pani wspomniała, która nie jest obligatoryjnie kierowana do kwarantanny, dlatego że pracuje w transporcie międzynarodowym, zapewnia ten transport międzynarodowy, którego nitki po prostu nie mogą być przecięte. I teraz znowu wracamy do pojęcia klucz, słowa klucz, którego użyłem na początku, czyli świadomości. Są takie opinie, że można nawet pod jednym dachem żyć z osobą zakażoną i pod pewnymi obostrzeniami i stosując pewne zasady higieny można się od takiej osoby nie zarazić. Więc naprawdę wydaje mi się, że świadomość osób co do tego, w jaki sposób przenosi się wirus, a tutaj mówimy tak naprawdę o podstawowych zasadach higieny, o tym kichaniu w rękach albo w chusteczkę, której nie stosujemy po raz drugi, tylko ją wyrzucamy. O bardzo częstym myciu rąk zwykłym mydłem i ciepłą wodą. O pewnej może dezynfekcji nawet tych przedmiotów albo tych miejsc, które gdzieś tam możemy dotykać, typu klamki, przyciski, drzwi, inne tego typu. Tutaj wydaje się, że naprawdę w bardzo dużym stopniu ograniczamy możliwość przeniesienia tego wirusa na inne osoby. Niestety no musimy też zachować pewną ciągłość tutaj tych właśnie nitek transportu i zaopatrywania, tak aby nasze państwo mogło normalnie funkcjonować. O takim stygmatyzowaniu tych osób i nie wiem, odwracaniu się sąsiadów od nich, no wydaje mi się, że to jest naprawdę przesada, bo stojąc w kolejce w sklepie lub przechodząc gdziekolwiek w tej chwili nie mamy pewności, czy osoba, którą właśnie nie mijamy, czy nie jest nosicielem wirusa, a jednak to robimy, a jednak gdzieś tam mijamy się z tymi osobami. Więc zachowajmy po prostu, budujmy świadomość, zachowajmy te zasady higieny i na pewno będziemy mogli współżyć z innymi osobami, nie będziemy tutaj dalej transmitowali tego koronawirusa. Nie wiem, może jeszcze tutaj koleżanka odnośnie zasad higieny by przypomniała te podstawowe zasady, które naprawdę mogą w bardzo dużym stopniu ograniczyć ekspansję koronawirusa i w bardzo prosty sposób możemy zahamować jego dalszą emisję.
Tak jak od wielu dni mówimy, mamy kilka podstawowych zasad. Wiemy też, że słuchacze Radia Maryja, kiedy do nas dzwonią, mają ogromną świadomość tego, w jaki sposób się zabezpieczać. Wiemy też, że bez tej świadomości nie ma ostrożności. Widzimy, że większość z Państwa wie, w jaki sposób powinna zabezpieczać się przed zarażeniem koronawirusem, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego koronawirusa. Także bardzo dziękujemy, że Państwo słuchacie komunikatów, że spotykacie się z nami. Ja powtórzę, przede wszystkim koronawirus roznosi się drogą kropelkową, więc wtedy, kiedy kichamy, kiedy kaszlemy, zasłaniamy swoje usta albo chusteczką, którą potem wyrzucamy do kosza i myjemy ręce, albo używamy do tego własnego łokcia, czyli kichamy wygięcie łokciowe czy kaszlemy, tak żeby to powietrze przez nas wyrzucane z ewentualnymi wirusami czy koronawirusem nie roznosiło się po pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Higiena rąk, dotykanie swojej twarzy, okolicy nosa, okolicy ust w przypadku nosicielstwa wirusa no może powodować, że my będziemy nosicielami, którzy roznoszą po prostu koronawirusa na przedmioty, których dotykamy. Prosimy też o to, żeby nie podawać sobie w tym czasie ręki, żeby otwierać drzwi łokciem, żeby wszystko to, co robiliśmy do tej pory własnymi dłońmi, zastąpić w jakiś inny sposób. Oczywiście nie wszystko da się zrobić łokciem, więc kiedy używamy własnych dłoni, to bardzo prosimy, żeby jednak często myć ręce bieżącą wodą, ciepłą wodą, wodą z mydłem. Jeżeli Państwo macie dostęp do środków dezynfekcyjnych, to oczywiście też polecamy, jeżeli nie ma, wystarczy woda i mydło.
Może ja jeszcze zajmę chwilę, chciałabym się odnieść. Ja wiem, że choroba, która się teraz pojawiła, ten wirus, powoduje wielu z nas silny lęk. Wszyscy się boimy, ale próbujmy też trochę rozsądnie podchodzić. Nie izolujmy się od wszystkich ludzi, którzy być może nie są w ogóle zarażeni, a dzięki takim zachowaniu całkiem izolacji od ludzi możemy po prostu nasze relacje interpersonalne popsuć. A kiedyś to się skończy i będziemy potrzebowali mieć te relacje zbudowane. Pamiętajmy, myślmy spokojnie, nie poddajmy się tej panice, która momentami gdzieś tam się pojawia. Wszyscy jesteśmy w tej chwili właśnie w takich silnych emocjach, a szczególnie lęku. Ale starajmy się myśleć logicznie i nie izolujmy się, jeżeli to nie jest potrzebne.
Bardzo Państwu dziękuję, czyli jutro słyszymy się o 13.10. Byli z nami dwie panie, Aneta Trzcińska, magister pielęgniarstwa, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierz 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Była z nami też pani Agnieszka Kafar-Kibińska, psycholog, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I pan podpułkownik Marek Pieczak, rzecznik prasowy, dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękujemy panie pułkowniku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Przypomnę numer infolinii do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wsparcie psychologiczne 800 100 102. 800 100 102.